Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.
8 minut po godzinie 11, 4 pory roku w pierwszym programie Polskiego Radia. Roman Czojarek tradycyjnie przed mikrofonem. Wilki na początek tej godziny. Ja ogień, ty woda. A w tej godzinie będzie o agentach. Był agent 007 Jej Królewskiej Mości, był 07 Zgłoś się, czyli porucznik Borewicz, a w tej godzinie SP2 JMR. Cztery pory roku. Ale z radiem coś wspólnego ten agent ma. Wyjaśnimy wszystko za kilka minut. Zapraszam.
Reklama.
72-151 numer konkursowy za 2,46 zł. Księgarnia czterech pór roku non-stop otwarta. W tej godzinie książka Hanny Cygler W cudzym domu. Wydana oczywiście pod patronatem radiowej jedynki. Pytanie będzie związane z naszym tajnym agentem.
Szumy, trzaski, na pierwszy rzut oka wygląda to jak wojskowa radiostacja, ale jak się okazuje, za jej pomocą porozumiewa się w Polsce ponad 12 tysięcy ludzi. Każdy z nich musi znać specjalny kod.
I ten specjalny kod to jest tak zwany kod Q, stosowany niegdyś w telegrafii, a teraz także w krótkofalarstwie. Z ilu liter składa się kod Q? To będzie nasze pytanie konkursowe. 72-151, czekam. W bydgoskim studiu Polskiego Radia. O, tutaj wędrujemy. Piotr Skrzypczak z Polskiego Związku Krótkofalowców. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Powinienem powiedzieć SP2JMR. Co to znaczy?
No to jest unikatowe oznaczenie. Jest to znak wywoławczy, to się tak nazywa, krótkofalowców. Na całym świecie wszyscy krótkofalowcy mają takie znaki. Jest to na tyle unikatowe, no tak samo jak i PESEL. Mhm. No, to dopiero ostatnio. To znaczy, że nie ma drugiego SP2JMR-a.
A kto to by przyznaje? Pan sobie sam to wybrał? Czy to jest jakaś organizacja światowa, która jak się pojawia nowy człowiek w gronie tych, którzy chcą się łączyć za pomocą fal radiowych, to oni mówią wtedy: kochany, twój symbol, twój kryptonim czy twój znak będzie taki, a taki.
Dokładnie, tak jest. Sprawa rozdziału tych znaków wygląda następująco. Najpierw jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, czyli ITU, który określa tak zwaną pierwszą część tego znaku, czyli tak zwany prefiks. W przypadku Polski to jest na przykład SP, SO, SQ, czy Z oraz HF, SN, jeszcze wreszcie ISR.
To SP jest ładne, tak, bo to jak na skrzydle samolotu.
Tak, bo to jest pierwszy prefiks, oficjalny pierwszy prefiks z tego szeregu przyznany przez właśnie ITU. Uh-huh. Następnie jest numer okręgu, czyli ta dwójeczka. To jest okręg drugi, który obejmuje województwa kujawsko-pomorskie i pomorskie. Tak jest w tej chwili, to było różnie. I tutaj podział na okręgi Polski jest tylko na użytek krótkofalowców, na użytek Polskiego Związku Krótkofalowców. Takie były ustalenia jeszcze dawno, dawno temu i tak to pozostało.
Uh-huh. A to JMR?
I wreszcie właśnie dochodzimy do, tak, to się nazywa tak zwany suffix. To jest druga część tego znaku wywoławczego i to jest nadawane obecnie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Panie Piotrze, kto to jest krótkofalowiec? Któż to taki?
Krótkofalowiec to jest, był kiedyś taki film nawet, Wszyscy ludzie dobrej woli, nie mamy tego filmu, to w latach 50. Właśnie o krótkofalowcach, o niesieniu pomocy przez krótkofalowców. Krótkofalowiec jest to człowiek, który zajmuje się techniką radiową dla celów niekomercyjnych. To jest raz. Po drugie, bo to jeszcze byłby tylko radioamator. Po drugie, krótkofalowiec to jest człowiek gotów do niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. To się przydaje rzadko, ale się może przydać, co już miało miejsce. Człowiek krótkofalowiec to przynajmniej powinien być człowiek honoru, człowiek o wysokiej kulturze, człowiek z otwartym umysłem, człowiek zdolny do współpracy z innymi ludźmi w sposób konstruktywny. człowiek otwarty na wszelkie nowości, nowinki techniczne.
Panie Piotrze, to jak harcerz, prawie jak taka rota harcerza. Jaki to tam dobry i wzorowy.
Było to więcej.
Ale nie, ja chciałem zapytać troszkę inaczej. I proszę tego nie odebrać złośliwie. A to nie jest człowiek trochę z tamtej epoki. Zresztą widzę, co piszą słuchacze. Ludzie w dobie internetu, komputerów, SMS-ów, telefonów komórkowych, czy cudów techniki, która umożliwia nam łączenie się. A to jest jakaś pewnie grupka ludzi, która gdzieś tam na strychu rozkłada jakieś radio, montuje antenę rozciągniętą na długie metry i tam za pomocą jakiejś pi-pi-pi-pu-pu-pu próbuje się połączyć z kimś na końcu świata. To już tamta epoka trochę.
To nieprawda. Absolutnie nie. To wszystko, co pan mówi o tych internetach, prawda, Skype'ach, supertelefonach komórkowych, prawda, platformach cyfrowych i tymi, o tych wszystkich cudeńkach, oczywiście my to wszystko wykorzystujemy właśnie do krótkofalarstwa. To wszystko znajduje swoje odbicie w emisjach, którymi się posługujemy. Telegrafia jest jedną z emisji, czyli właśnie to ti-ti-ti-ta-ta-ta, tak jak pan tutaj powiedział. Natomiast to jest jedna i najstarsza. Ta emisja, to jest tak zwane CW, w naszym skrócie, to jest już nie kod Q, tylko slang amatorski, CW. Prawda, to CW.
CW, to czyli jest, to CW, tak?
To jest telegrafia, tak. To jest tak. Telegrafia. To jest telegrafia, tak. I to jest najstarsze. To pochodzi jeszcze z czasów Samuela Morsa, prawda? Wynalazcy tego kodu alfabetu Morsa samego.
Ale posiadacz czasów, CB radia w samochodzie nie jest krótkofalowcem.
Absolutnie nie. To jest tak zwany citizen, po angielsku citizen broadcasting, czyli radio powszechne, obywatelskie, które po zmianie ustroju Rzeczypospolitej na obecny zostało dozwolone całkowicie. No i można sobie kupić radyjko, które, prawda, kosztuje do kilkaset złotych. Prawda, ma urzędowo 4 lub 10 watów mocy i używać go dowolnie.
Po mobilkach i misiaczkach.
Tak, oczywiście, po mobilkach i misiaczkach, tak jest.
Za chwilę ciąg dalszy tej rozmowy, jeszcze tylko jedno pytanie na koniec tej części. Ilu jest ludzi, którzy zajmują się krótkofalarstwem w Polsce? Tak mniej więcej oczywiście w przybliżeniu, jaka to jest skala rząd wielkości.
To znaczy tak, pozwoleń radiowych jest wydanych ponad 12 tysięcy, ale to są tylko dokumenty. Natomiast aktywnych krótkofalowców jest mniej więcej połowa z tego, z czego 4200 należy do Polskiego Związku Krótkofalowców. I to jest jedyna duża organizacja zrzeszająca wszystkie możliwe opcje krótkofalarstwa. Istnieje już 83 lata, a dzisiaj rozmawiamy prawie że w przeddzień 83. rocznicy powołania PZK, który powstał 24 lutego w Warszawie. To tak bardzo dobrze się składa.
Dobrze, że pan to wspomina. 71-151, nasz komunikator SMS-owy, bo za pomocą krótkiej fali akurat teraz się łączyć nie będziemy. Piszą inni koledzy z branży. Za chwilę powiem, co piszą, ale same dobre rzeczy. Małgorzata Raducha obok mnie w studiu, a tu widzisz jakieś SQ5 RGP na przykład, takie podpisane, albo SP6 SYP. No rozumiem, że się podpisują. Ten ostatni jeszcze jest dopisany, pani Janina napisała, to ja. Kobiety też tutaj są.
Pozdrawiamy panią Janinę. Zachmurzenie, proszę państwa, w całym kraju duże i całkowite. Szans na opalanie dzisiaj nie będzie. Od minus 2 do 0 na Wybrzeżu, minus 4 na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, minus 2, minus 1 w centralnej części Polski. Podobnie na Górnym i Dolnym Śląsku.
To szans na opalanie nie będzie.
W górach też.
A solaria?
Radiowa Jedynka. Muzyka i aktualności.
Jeszcze pani Hania z suplementem pogodowym w Bydgoszczy. Piękne słońce świeci. Zapraszam serdecznie. Dziękujemy. Ale my teraz do Londynu. Na facebookowym profilu Jedynki państwo się teraz rozpisali z kolei o krótkofalowcach i o osobach, które które się tym zajmują. Pan Janusz napisał: super miejsce, bo na pasmach krótkofalarskich nie rozmawia się o polityce, o religii i nie ma komercyjnych reklam. Wiecie, jak tam jest fajnie? No tego to zazdroszczę, panie Januszu. Jakby tak się dało w radiu wywalić te wszystkie reklamy i te rozmowy o polityce i jeszcze o paru innych bardzo kontrowersyjnych tematach, wcale by mi to tak nie przeszkadzało. Bydgoskie studio Polskiego Radia. Pan Piotr Skrzypczak w tym studiu. Polski Związek Krótkofalowców. SP2JMRO. Mówiąc tak kodem krótkofalowca. Czy to jest prawda, że dzięki temu urządzeniu, i w ogóle niech pan powie nam za chwilę, jakie to jest duże urządzenie, można się połączyć dosłownie z całym światem, czy to jest jakoś w zasięgu jednak ograniczone?
Nie, nie ma żadnych ograniczeń. Absolutnie. Ograniczają pasma. Pasma, w jakich się nadaje i w jakich się odbiera, i tak zwana propagacja radiowa, która z kolei zależy od Słońca. Od aktywności Słońca, ale i od aktywności magnetycznej Ziemi. Od zjawisk fizycznych w atmosferze, typu zorza na przykład polarna. Także bardzo, bardzo wiele jest czynników, które wpływają na zasięg radiostacji amatorskiej.
A najdalej jak się da?
No da się na okrągło samego siebie usłyszeć. Także po prostu fala radiowa obiega Ziemię wokoło i
na okrągło, że wracamy sami do siebie?
Tak.
A ile czasu to zajmuje, to obiegnięcie przez falę radiową kuli ziemskiej? To słychać? Poważnie?
Fala radiowa tak szybko biegnie jak światło, czyli...
Panie Piotrze, jak się panu najdalej udało połączyć? Bo rozumiem, że to jest taka tablica chwały, że wchodzi się do krótkofalowca, do mieszkania, a tam na ścianie wisi po prostu: z tym się połączyłem, z tamtym się połączyłem, tutaj mam dowód tego, z tym rozmawiałem. To tak jest?
Trochę tak, ale odległość to jest kwestia wtórna. Tak jak powiedziałem, zależy od propagacji. Można dysponować słabym urządzeniem, kilkuwatowym nawet, prawda, przy dobrej propagacji, czyli małym tłumieniu tej fali w danym paśmie krótkofalarskim, które mamy tam, mamy tych pasm 10, na falach krótkich oczywiście, tylko jeszcze są te ultrakrótkie, to jest już insza inszość, można dosłownie wszędzie, czyli nie ma problemu, żeby na przykład kierując antenę, jeżeli ma się antenę kierunkową, będąc tutaj, gdzie jesteśmy w Polsce, na przykład rozmawiać z Niemcem naokoło świata prawie, że. Czyli on ma skierowaną antenę na zachód, my na wschód, prawda? I się słyszymy i rozmawiamy.
A skąd pan wie, takie sytuacje mogą być? Że ktoś się nie podszywa na przykład? No bo łączę się z kimś na końcu świata i ten ktoś mówi mi: jestem wielkim szejkiem z jakiegoś arabskiego kraju, królem bardzo bogatym. No i skąd pan raz wieczny ktoś mówi prawdę, czy oszukuje? Jak to sprawdzić?
Nikt się w ten sposób nie przedstawia. Przedstawia się znakiem. Jak powiedziałem na wstępie, w tej pierwszej części te znaki są unikalne. Więc wystarczy właśnie doba internetu, wystarczy wejść. Jest taki portal qrz.com, można sobie sprawdzić, czy ten znak w ogóle istnieje. Czy to nie jest tak zwany unlis, czyli nielicencjonowany nadawca, bo przecież ktoś sobie może wymyśleć, prawda, swój znak.
Tak.
No więc to jest punkt wyjścia. Poza tym to, skąd on nadaje, to też jest kwestia do ustalenia, aczkolwiek już nieco trudniejsza, jak wspomniałem, kwestia propagacji fal radiowych. No ale to też doświadczony krótkofalowiec potrafi
ocenić. Z kim się panu udało, z tych najfajniejszych? Czym się pan chwali?
To znaczy, ja się chwalę przede wszystkim 311 krajami potwierdzonymi, bo to jest, do tego zmierzałem, że odległość to jest jedna rzecz, ale podstawą są kraje. Aha. Z tak zwanej listy DXCC, czyli terytoria uznawane przez krótkofalowską społeczność na świecie za osobne kraje. One mają swoje osobne prefiksy, czyli tą pierwszą część osobne i prawda, i ambicją krótkofalowca, który jest tak zwanym DX-menem, czyli lubi dalekie łączności, jest zaliczenie tych łączności z wszystkimi
podmiotami,
z wszystkimi tymi krajami. Nie byłem wszędzie. Powiedziałem, mam 311, a tych podmiotów jest w tej chwili 343 bodajże, dokładnie. Aktualnych na liście właśnie.
To już niewiele. A co się panu marzy w takim razie, w tych brakujących? Jest jakieś takie miejsce, gdzie pan na przykład uparcie próbuje się połączyć, a tam się nikt nie odzywa stamtąd? Może tam nikogo nie ma po prostu, kto nadaje?
To są rezerwaty. To są miejsca na świecie, które, w których albo nikt nie ma. To słynny Clipperton na przykład.
Co to jest Clipperton?
To jest wyspa na Pacyfiku. bezludna normalnie, gdzie ludzie jeżdżą na wyprawy krótkofalarskie po to, żeby właśnie dać możliwość zrobienia łączności z innymi. No to takie coś, albo Piotr I na przykład, jest taka wyspa wspaniała niedaleko Antarktydy, gdzie jest cały czas śnieg i mróz. Prawda, też raz na kilka lat krótkofalowcy robią zrzutkę, że tak powiem, zbierają się
z żeby ktoś pojechał i stamtąd się odezwał, tak?
I to nie jeden, to wtedy się robi całą ekspedycję, bo to są warunki naprawdę straszne, które tam są.
I wtedy pewnie cała kolejka chętnych do porozmawiania z tą osobą, bo każdy chce szybko zaliczyć łączność, tak?
O, właśnie, tak, ekspedycja trwa 2-3 tygodnie, prawda, czy coś w tym rodzaju, zależy, ile było pieniążków i ile ludziom wystarczy sił na to.
To najdziwniejsze miejsce w takim razie, czyli rozumiem te wysepki, rezerwaty, a takie najdziwniejsze miejsce, które ma pan już zaliczone prawie że cudem, to jakie miejsce?
Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bardzo rzadkie do zrobienia. Jest to osobny kraj, jest to wyspa, nazywa się Contadore. Wyspa Contadore to jest na Pacyfiku, należy do Panamy. I chyba i najładniejsza, najciekawsza łączność, to nie jedna, bo chyba dwa razy się z krótkofalowcem, który tam mieszkał,
porozumiał.
Niemiec z pochodzenia. Niemiec z pochodzenia i właśnie łączności potwierdzamy kartami. Kartami, które nazywamy kartami QSL. To jest tak jak widokówki, z tym, że na drugiej stronie tej karty, albo na pierwszej może być jednostronna, albo dwustronna, są podane, jest czas podany, kiedy była ta łączność, na jakim paśmie, jaką emisją, jak ta łączność się odbywała, jaka była słyszalność.
I to się normalną pocztą wysyła, tak? Tą kartkę taką potwierdzającą.
Nie, pocztą, to by wielkie koszty poniosło. To idzie wszystko przez tak zwane biura QSL. Jest system biur QSL na świecie, prowadzonych przez stowarzyszenia bratnie, takie jak Polski Związek Krótkofalowców zrzeszone w JARU, czyli w Międzynarodowym Związku Radioamatorskim z kolei. Mhm. Jest taka organizacja stara, z 25 roku powstała. Już Polska oczywiście PZK jest członkiem tegoż JARU.
I oni to załatwiają.
Wygląda to tak. Krótkofalowcy karty wysyłają do biur swoich krajowych, a te krajowe biura między sobą i potem następuje dalszy rozdział. Jest to znacznie tańsze niż normalna poczta.
Pan Robert, nasz słuchacz, pyta, a w jakim języku pan rozmawia z tymi dziwnymi rejonami świata? Przecież tam mieszkają ludzie nie posługujący się językiem polskim.
Oczywiście, że nie. Rozmawiamy w języku angielskim w 99%, no czasami w niemieckim. Akurat w przypadku właśnie tego krótkofalowca to trochę łączyliśmy języki, ponieważ ja niemiecki też jako tako mam opanowany, więc to była... I właśnie wspomniałem o karcie. Wspaniała karta. Człowiek podpisał się jako Radio Ocelot. Imię, nazwisko nieistotne w tej chwili, zupełnie ani znak. Radio Ocelot i jest przepiękny właśnie dziki kot, który trzyma w łapach mikrofon.
Ocelot. Prawda?
No coś fajnego. No,
zazdroszczę.
Na zdjęciu. Oswojony.
Panie Piotrze, własny. No to życzę w takim razie, żeby się panu udało zbierać te wszystkie brakujące miejsca, chociaż ta kolekcja i tak jest imponująca, to o czym pan wszystkim mówił. Piotr Skrzypczak, Polski Związek Krótkofalowców, SP2 JMR z bydgoskiego studia Polskiego Radia. W Polskim Radiu, muszę państwu przyznać, też jest kilku i ludzi pracujących w radiowej technice i dziennikarzy zajmujących się krótkofalarstwem i próbują się tam połączyć. Ale takich osiągnięć jak pan Piotr, no to nikt nie ma. Gratulacje, pozdrawiam i bardzo dziękuję.
Również dziękuję bardzo.